Kuba Niesiński.
Bartek Pisiak.
Ostatni program przed wakacjami, więc tutaj musi być trochę motywacji też na niezbyt dalekie podróże wakacyjne.
Tak jest. Drodzy Państwo, dzisiaj w Międzybiegunami zabierzemy Was w kilka miejsc. Trochę nietypowo być może.
Poruszymy kilka tematów, żeby przed wakacjami też uzbroić się w pewną wiedzę merytoryczną i żeby ewentualnie nie popełniać błędów, o jakich też mówić będziemy.
No tak, też porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o tej kulturze turystycznej, myślę, na koniec naszego programu, bo tutaj myślę, że do takich wątków, szczególnie przed wakacjami, kiedy będziemy intensywnie turystykę, różne formy turystyki uprawiać, warto wspomnieć.
Radio Kraków.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków. Rafał Król, witaj Rafale.
Dzień dobry.
Gość dobrze znany już z programu Między Biegunami, więc szczególnie przedstawiać nie będziemy, chociaż trzeba wspomnieć, skąd Rafał do nas przyjechał, bo to będzie jakby temat, no właśnie, o którym chcemy dzisiaj też rozmawiać.
Wyjściowy. Rafał, mieszkasz w Gdyni.
Tak.
Więc możemy Państwu zdradzić, że dzisiaj troszeczkę dotkniemy Trójmiasta od innej strony niż tej takiej najbardziej turystycznej, czyli od strony Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej. Natomiast dzisiaj...
I też nie będziemy na deptaku w Sopocie.
Tak, dzisiaj wracasz do nas z Zakopanego. Tak. Pada, tak jak w Krakowie?
Nie, jeszcze nie padało, ale no już się wczoraj zbierało, bo było mocno burzowo, natomiast wczoraj taki był typowy, letni, gorący dzień tatrzański.
Ja powiem szczerze, że sobie teraz uświadomiłem, że ty jako miłośnik gór, mieszkaniec północy Polski, to masz trochę daleko, tak? Żeby sobie organizować te wypady.
To znaczy od czasów, gdy samoloty latają w różne miejsca, to czas dostania się w góry i powiedzmy sobie... koszty są już zupełnie inne, więc to tak jak tam za czasów Mickiewicza emigracja to był wyjazd na całe życie, a teraz to jest samolot 2 godziny, okay. Więc to...
Tym bardziej, że wiecie, kilka dni temu gdzieś widziałem informację właśnie wśród tych aktualności lotniczych, że prawdopodobnie do takiego kalendarza całorocznego połączeń lotniczych wejdzie połączenie z lotniska w Gdańsku do Popradu. Więc można będzie szybciutko ponoć
przeskoczyć
już nie tylko zimą, już nie tylko latem przez ten krótki okres, ale ponoć przez cały rok węgierski przewoźnik ma na tej trasie 2 razy w tygodniu latać.
Panowie, wiecie, my jesteśmy z tego pokolenia, gdzie pamiętamy, że wyjazd z nadmorza w góry albo w góry z gór w nadmorze to trwało wieczność. Teraz to jest bardzo szybko, nie tylko samolotem, nawet komunikacja samochodowa to jest 6 godzin, Rafał? 6 godzin, znajomi ostatnio jechali.
Pociągi jeżdżą, nawet więc... Pendolino jeździ Zakopane-Gdynia.
Drodzy Państwo, w ogóle tutaj nie ma teraz wymówek, ale dzisiaj mówimy o północy, mówimy o Gdyni, o okolicach Gdyni, bo my jak jedziemy nad morze, to często się zamykamy mocno.
No tak, w rankingu najlepsza plaża nad Bałtykiem, a jednak w Trójmieście i okolicach jest też sporo innych miejsc, w których można różne aktywności turystyczne podejmować. I ciebie, Rafał, jako takiego insidera chcieliśmy podpytać, gdzie, jeżeli... Na przykład zanurzymy rękę albo nogę w Bałtyku i uznamy, że temperatura jest bliższa zamrażarce, wyskoczyć w Trójmieście, żeby troszeczkę tej turystyki od innej strony także łyknąć.
Tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnych możliwości dla ludzi, którzy chcą cokolwiek aktywnego zrobić. Można pożyczyć rowery elektryczne w systemie MEVO, można pojeździć po całym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
No bo on tak naprawdę wchodzi do...
Tak, to miasto jest w lesie. No tak to jest wymyślone i dlatego Gdynia jest tam między innymi wychodzić na to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do mieszkania w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś by się chciał przejść między Orłowem a Gdynią Główną, czyli między molem w Orłowie, tym bezpłatnym, nie tym płatnym w Sopocie, i wejdzie sobie na skarpę, na klif Redłowski i przejdzie górą, to trafi na bardzo fajny zabytek, na taką stałą baterię artylerii 130 mm. Wszyscy myślą, że to jest przedwojenne, a to są 3 potężne działa, które zostały zbudowane w takiej panice zimnowojennej między tam 47 a chyba 53. To jest fajna wycieczka, taka w górskim stylu, na dosłownie 1,5 godziny i dojdziemy po niej, ruszając z Orłowa, obejrzymy sobie te działa. One się jeszcze kręcą. Można tam zrobić... Tak, można zrobić fantastyczną sesję zdjęciową. To robi naprawdę ogromne wrażenie, bo to jest taki wojskowy obiekt w naturalnym, w naturalnych warunkach przyrody. Te bunkry są wbite w ten klif, tak, mają kilka pięter. Można sobie zobaczyć te podajniki. To wszystko jest na dotknięcie. To nie jest zamknięte, to jest otwarte, więc to jest moim zdaniem super atrakcja. Zawsze jak przyjeżdżają tam jacyś moi znajomi, to ja ich tam zabieram. Kawałek dzikiej plaży jest też bardzo blisko, czyli jeżeli znajdziecie sobie w nawigacji szpital w Redłowie, Polanka Redłowska, to można zostawić auto albo dojechać autobusem i zejść przez Trójmiejski Park Krajobrazowy taką drogą w dół i macie wrażenie, że jesteście w Bieszczadach albo w Tatrach, ponieważ to jest takie górskie zejście i wychodzicie na fajną, dziką plażę, która jest zaledwie kilometr od bulwaru nadmorskiego w Gdyni. I to jest plaża, gdzie jest piękny dębowy las, dęby takie pomnikowe po 30 metrów. Tam jest akurat cieplejsza woda niż na miejskiej, bo tam... Okay. tam
prąd jakiś?
Nie, właśnie tam nie ma prądu. Tam akurat jest tak stacjonarnie i można poobserwować też troszeczkę ptaków. I to jest blisko centrum. Jeżeli dojdziemy z tej Polanki Redłowo w lewo, to dojdziemy do bulwaru nadmorskiego i w tej chwili można dojść do hotelu nadmorskiego, w którym jest atrakcja, o której jeszcze opowiemy później. Myślę później. I teraz, jeżeli ktoś by się chciał ruszyć z Gdyni, z centrum Gdyni na północ i pojedzie do dzielnicy Oksywie, to trafi tam, no bo Gdynia obchodzi w tym roku stulecie, ale najstarszym budynkiem jest kościół z XIII wieku na Oksywiu, kościół świętego Michała, przy którym jest taki cmentarz i on jest taki... Nie będę wam tego opowiadał, ale jeżeli macie jakieś wyobrażenie o takich górskich cmentarzach Szkocji czy Irlandii, to zobaczcie ten mikrokościółek ceglany z tym cmentarzem i widokiem na port. Po prostu obłęd. Jeżeli dalej jeszcze pojedziemy za Oksywie w lewo, no to mamy tak. Mamy zamknięte nasze lotnisko gdyńskie, które jest openerem.
No tak.
Które jest openerem, ale dalej mamy plażę w Mechelinkach, gdzie możemy wynająć sobie kajak albo łódkę, popływać po zatoce już Puckiej.
Dodajmy bardzo bezpiecznej wodzie, tak naprawdę. Tak, tak. Idealnej wodzie do nauki też wszelkich sportów wodnych związanych z jakimiś deskami i tak dalej.
Dostajemy się tam bardzo tanio przy pomocy miejskiej komunikacji gdyńskiej do Mechelinek. Nie ma problemu, żeby dojechać. A jeszcze kawałek dalej, jakbyśmy pojechali na przykład rowerami, to mamy rezerwat ptaków Beka, który jest u ujściu rzeki Redy. To jest właściwie już na granicy północnej Gdyni, czyli mamy rezerwat ptasi przyrody, mamy wieżę widokową, gdzie można obejrzeć mokradła i to jak tam ta strefa zalewowa Redy walczy z plażą. A jeszcze kawałek dalej, jakbyśmy poszli, to mamy kolejną skarpę Osłonino i dalej niecałe 10 km do Pucka, gdzie możemy zjeść dobrą rybę, też wyjść na promenadę i wrócić przy pomocy kolei tej trójmiejskiej do Gdyni. Więc to są takie rzeczy do zobaczenia na, jakby to powiedzieć, od Gdyni, od Redłowa, od Orłowa na lewo. Natomiast na prawo to mamy tak, jeżeli chcecie szukać bursztynów, plaża w Brzeźnie, tam jest ich najwięcej. Jeżeli chcecie zobaczyć foki, no to już Martwa Wisła i trzeba pojechać kawałek dalej. Jeżeli chcecie zobaczyć piękne plaże, wyspa Sobieszewska. Ale na przykład jest też w Gdańsku fantastyczna atrakcja, mianowicie całe Stare Miasto, wyspa Spichrzów i tak dalej, można wynająć kajaki, i to wszystko sobie opłynąć kajakami w ciągu 2-3 godzin i zobaczyć całe to hanseatyckie miasto Gdańsk z punktu widzenia wody. I to jest świetna przygoda. Tych wypożyczalni kajaków w centrum Gdańska jest kilka i serdecznie polecam, bo to jest taka bardzo, bardzo nieoczywista atrakcja. Atrakcją letnią, która jest dosyć droga, bo my już niestety jesteśmy krajem drogim, więc usługi u nas są bardzo drogie, to jest żegluga ta bałtycka, gdzie możemy sobie popłynąć promem z Gdyni na Hel. możemy popłynąć z Gdyni, uwaga, do przekopu Mierzei, czyli tam do...
Mierzei Wiślanej.
Tak, do Mierzei Wiślanej. No i to jest dosyć droga impreza, bo tak sprawdziłem, że w dwie strony to bilet kosztuje 250 zł. Także jest to trochę, ale atrakcja jest bardzo fajna. Niestety nie ma internetowej sprzedaży biletów i trzeba wejść na stronę żeglugi. Trzeba się pojawić przy kasie i uiścić. Natomiast tak naprawdę turystycznie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takich nieoczywistych rzeczy do zwiedzania. Mimo że mogłoby się wydawać, że bardzo oklepane jest akwarium gdyńskie, idźcie do Akwarium Gdyńskiego, ponieważ Morski Instytut Rybacki, który zarządza tym i to finansuje, ładuje tam ogromne pieniądze i to jest bardzo doinwestowane i tam się cały czas coś zmienia. Są fantastyczne warsztaty edukacyjne. Jeżeli macie małe dzieci, to one się tam nauczą o morskich żyjątkach, więc wy się naoglądacie rekinów i różnych morskich stworów, natomiast dzieci się jeszcze czegoś nauczą, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam Akwarium Gdyńskie.
Aspekt edukacyjny tutaj też jest ważny.
Między biegunami.
No i w ogóle ujście Martwej Wisły. To są fantastyczne atrakcje, ale jednak dla takich trochę bardziej cierpliwych turystów, którzy są w stanie na przykład wstać przed świtem, albo trochę postać po zachodzie, pomarznąć, trochę się cieplej ubrać, zobaczyć, co się dzieje w tej przyrodzie, jak te ptaki migrują, żeby coś zjeść, albo jak te foki się zachowują, jak znikają turyści z plaż. To już wymaga takiej cierpliwości obserwatora. Mhm.
Wspomniałeś też o bursztynie, bo do bursztynu trzeba mieć zdecydowanie dużo cierpliwości, no i też chyba określone warunki pogodowe muszą się przyczynić do tego, żebyśmy mogli w tych poszukiwaczy, tych małych skarbów w piasku gdzieś, czy też wchodząc delikatnie w morze, zabawić się.
To wystarczy poczekać na gorszą pogodę, czyli na mały sztorm, czyli jakąkolwiek burzę z wyższą falą i wtedy w Brzeźnie mamy szansę na znalezienie naprawdę sporych bursztynów.
Brzeźno jest takim rzeczywiście idealnym miejscem, zagłębiem bursztynowym?
W Trójmieście tak, to jest taka najbardziej amberorodna, tak powiem, plaża.
Wspominaliśmy o tych atrakcjach przyrodniczych, jeżeli chodzi o Gdynię, ale to jest dla mnie absolutny hit, bo wiadomo, Gdynia kojarzy mi się z festiwalem filmowym, no to ciężko, żeby się nie kojarzyła i naturalnie spoglądamy na wyniki i tak
nagrody.
Dalej,
co nagrody,
kto wygrał, kreacje, tak skandale.
Teraz, drodzy Państwo, dowiedziałem się o tej atrakcji 10 minut temu.
Atrakcji, która właściwie jeszcze nie jest atrakcją, kiełkuje.
Tak, Rafał, opowiadaj o tej atrakcji, bo to jest absolutny dla mnie hit, bo jestem super fanem tego bohatera.
No
może
więc,
nie tego bohatera, ale jego przeciwnika.
Proszę Państwa, jakbyście nie wiedzieli, to największy wróg Jamesa Bonda, Ernst Stavro Blofeld, syn Greczynki i Polaka, urodził się w Gdyni. I ja to wynalazłem czytając książkę Thunderball Iana Fleminga z 1962 roku, gdzie w tym 1908 roku oczywiście Gdynia, to jeszcze nie było tam portu, przecież jeszcze nie mieliśmy w ogóle państwowości i tak dalej. Tym niemniej jednak Ernest się tam urodził i pewnie mówił po kaszubsku jo i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym
chociaż
razie
akcentu nie zdradza.
Postanowiliśmy, że z przyjaciółmi zawiązaliśmy taką tajną grupę Blofelda, która skupia ludzi różnych profesji i zainteresowań. I postanowiliśmy, że byłoby strasznie fajnie.
Grupa, boję się.
No tak.
No jasne.
Więc byłoby strasznie fajnie postawić nad bulwarem nadmorskim w Gdyni rzeźbę Blofelda. No i pozyskaliśmy miasto Gdynia, które nam udostępniło miejsce, działkę numer 2099. Światowej klasy profesor rzeźbiarz pan Wojciech Sęczawa zgodził się wykonać model. Pod koniec maja tego roku zrobiliśmy wernisaż w Gdyni I w tej chwili model rzeźby, na którą zbieramy, można podziwiać w hotelu nadmorskim, który znajduje się w fantastycznym miejscu tuż na końcu bulwaru nadmorskiego w Gdyni. Zrobiliśmy stronę blofeld.pl, zapraszamy na zbiórkę Patronite. Oczywiście pojawiły się kontrowersje, pojawiły się ataki, że chcemy robić czarnemu charakterowi pomnik, uczcić kogoś, kto był zły i tak dalej. Natomiast skoro jesteśmy w Krakowie, to chciałem powiedzieć, że właściwie miasto Kraków...
Że smog był zły.
Znaczy, no, ale to jest fantastyczny przykład, że smok jest przykładem negatywnego bohatera, który nie istniał naprawdę i który fantastycznie zarabia pieniądze.
Ale krakowianom dał mocno w skórę.
Podobno.
Ale w opisie przy rzeźbie też będzie o tym, że to był negatywny bohater.
To znaczy, my wcale nie uważamy, że on był negatywny, dlatego że Ian Fleming jako imperialistyczny przecież agent, bo on był agentem, analitykiem, on siedział za biurkiem i on marzył o wielkich przygodach i aferach szpiegowskich. My nie wiemy, czy ta jego narracja jest prawdziwa.
No jasne.
Nie wiadomo, jaka była jego bańka informacyjna. I tutaj to jest też kolejny powód dlatego, żeby tego Blofelda przypomnieć, bo on tak strasznie przypomina tych dzisiejszych naszych władców, tych ludzi, którzy żyjemy w czasach, kiedy nasi najwięksi sojusznicy często grają na korzyść naszych największych wrogów i gdzie wszystko jest niedopowiedziane i niejednoznaczne. I ten Blofeld jest taki profetyczny i wyprzedzający swoje czasy.
Ja myślę, zostawmy Blofelda na zasadzie takiej, to znaczy poruszmy ten temat jeszcze na zasadzie takiej, że to jest postać jednak literacka.
Fikcyjna. No właśnie, bo chciałem cię zapytać, czy gdzieś tam szukając tych informacji, bo Ian Fleming opisuje dosyć szeroko tę postać w Thunderbolcie. To nie jest zdawkowy opis postaci, to nie jest postać epizodyczna w James Bondzie, tylko Blofeld wraca w wielu...
To jest manichejska takie przeciwstawienie Bonda. On jest jego takim... on jest tym złym odnośnikiem dla Jamesa Bonda, tym yin i yang. To jest ten antybohater, którego James Bond nigdy nie jest w stanie
zwalczyć,
pokonać. To jest bardzo ciekawa postać i na pewno Ian Fleming był z nią bardzo zżyty, ponieważ data urodzin Blofelda, my nie wiemy, kiedy urodził się James Bond, ale wiemy dokładnie z książki Thunderbolt, że Ernst Stavro Blofeld urodził się w Gdyni 28 maja 1908 roku. Co ciekawe, jest to data urodzin Iana Fleminga, więc tutaj na pewno jakiś sentyment i atencja była.
Do tej postaci, tak.
A czy udało wam się znaleźć, już myślę o tej grupie osób, które zaangażowały się w Blofeldowy temat w Gdyni, znaleźć gdzieś jakieś informacje, dlaczego ta postać została związana w ogóle z Gdynią?
Tego nie wiemy i tego się nigdy nie dowiemy. Na wernisażu modelu rzeźby, który robiliśmy pod koniec maja, pisarz Zygmunt Miłoszewski, który jest również członkiem naszej tajnej grupy Blofelda, przeczytał fantastyczny materiał, bo on dotarł do listu nauczycielki gimnazjalnej do matki Blofelda, i z czego mogliśmy się wiele dowiedzieć. Ale to już Zygmunt musiałby opowiedzieć więcej.
Absolutnie. Muszę zapytać jeszcze o samą rzeźbę. Jakiej ona będzie wielkości?
Jest to rzeźba monumentalna. Znaczy, to jest duża rzeźba. Rzeźba monumentalna, czyli większa niż w skali 1:1. Okay. To jest duży Blofeld. Jak sobie wejdziecie na stronę blofeld.pl, to tam są zdjęcia modelu. I to będzie duża rzeźba. Ona będzie miała ze 2,5 metra. I,
drodzy Państwo, zapewniam, że ciężko powiedzieć, czy będzie podobna do Blofelda, bo to też jest gdzieś nasza wyobraźnia trochę będzie działać. Na pewno będzie świetna jakościowo, artystycznie i zdecydowanie lepsza od Cristiano Ronaldo na Maderze.
Ja chciałem powiedzieć, że pan profesor Wojciech Sęczawa to jest wybitny rzeźbiarz, który ma naprawdę walizkę różnych nagród. jego rzeźby w takich galeriach czy stojące w przestrzeni publicznej robią ogromne wrażenie, więc dla nas też było ważne, żeby tą rzeźbę zrobił ktoś i żeby jak się ją zobaczy, żeby był ten efekt wow. To, mhm. Taka jest definicja tego, czym jest sztuka. No, to jest coś, co na nas robi wrażenie, tak? Czyli utwór muzyczny. Jeżeli wystarczy, że zrobi na jednej osobie wrażenie, to już można go nazwać sztuką. Tak samo jest z tą rzeźbą Blofelda. No, ona robi wrażenie.
Okej. Okay. A jak zareagował pan Wojciech na taką propozycję?
Początkowo był dosyć sceptyczny, okay. Ale tak naprawdę, jak się już to zaangażował, no to dla niego to jest też wielka przygoda.
Wyzwanie.
Tak, no to jest przygoda. No przecież mieliśmy wernisaż, były telewizje, portale internetowe, on udzielał wywiadów i nagle on też stał się w tym spotlajcie, nagle stanął pośród mediów i nagle się okazało, że coś, co jest dopiero na etapie modelu, że to już przywołuje wielką uwagę, budzi jakieś kontrowersje, że ludzie się go pytają. Nawet pan profesor mówił, że koledzy rzeźbiarze już dzwonią i mówią: słuchaj, jak ty dostałeś takie fajne zlecenie?
No tak. Rafał, ale wspomniałeś, że w tym momencie już można, teraz będąc w Gdyni, zaglądnąć do miejsca, gdzie
ten model jeszcze stoi w holu hotelu nadmorskiego.
I to jest 1:1 skali do tego rzeźby? Faktycznie?
Tak, okay. To jest przerysowany duży Blofeld. Zresztą jak wejdziecie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów filmowych, czy zdjęcia z wernisażu, czy jakieś tam fragmenty piosenek, które dziewczyny wykonywały bondowskich, zapraszamy na stronę blofeld.pl, na Facebooku i na Instagramie też jesteśmy.
My trzymamy kciuki, żeby rzeźba Blofelda, którą liczymy, że powstanie w Gdyni, uda wam się ten temat sfinalizować.
Jak się dorzucisz też, to...
Ale oczywiście, że tak.
A słuchajcie, dobrze, a jak będziemy otwierali w przyszłym roku, to przyjechalibyście na otwarcie?
Jestem tak. Na tak.
Okej, okay, dobrze. To mamy.
Mamy. A my trzymamy kciuki, żeby to miejsce też, ta rzeźba przyciągała po prostu turystów, bo znamy wiele przykładów z całego świata, takich troszeczkę sztucznych wytworów, można powiedzieć, kultury, które dzisiaj ściągają miliony turystów zaciekawionych właśnie danym miejscem.
Ja bym bardzo chciał, żeby Gdynia miała kolejny powód, żeby do niej zajechać, odwiedzić i żeby tworzyła miejsca pracy, no bo tam ktoś, kto przyjedzie, to będzie chciał gdzieś zaparkować auto, coś zjeść, kupić jakieś pamiątki z Blofeldem, magnes na lodówkę, czy jakąś widokówkę.
Już widzę ten wisiorek tutaj.
A taka miniaturka, jak kiedyś Lenin w Nowej Hucie.
Z odlewem Blofelda.
W Poroninie.
Ale w Nowej Hucie ludzie mieli faktycznie takie postaci Lenina w domach. My będziemy mieć teraz Blofelda. Do tematu turystycznego wracamy za kilka chwil w programie Między Biegunami.
Radio Kraków.
James Bond i jego wieczny przeciwnik Blofeld dzisiaj w programie Między Biegunami. Naszym gościem Rafał Król, gość z Gdyni, specjalista od wypraw ekstremalnych, sprzętu turystycznego, no ale także inicjator akcji postawienia pomnika Blofelda w Gdyni. Rafał, wspomnieliśmy, że trzymamy kciuki, przyjeżdżamy za rok na otwarcie pomnika.
Fantastycznie.
Natomiast wspomnieliśmy też na początku,
studiował, że... uwaga, jeszcze raz, muszę tutaj wrócić do tego, studiował radioelektronikę.
Nasz człowiek.
Na Politechnice Warszawskiej. Blofeld, tak a propos. Dobra, już kończę ten temat. Bondowski.
Widzę, że ma już tutaj pełną
super, że się wciągnął, ale bo to jest super wciągające. Naprawdę zajrzyjcie na stronę Blofelda.
Blofeld pojechał, drodzy państwo. Natomiast my wracamy do tych tematów turystycznych, bo wakacje za pasem. No i my też od jakiegoś czasu, też troszeczkę zainspirowani tak przez Rafała, ale też czytając różne informacje na różnych forach turystycznych, stronach internetowych, zauważyliśmy, że troszeczkę w naszym narodzie, mamy wrażenie, zatarły się pewne dobre praktyki. To, że rzadziej mówimy sobie na szlaku cześć, dzień dobry, to różnie z tym bywa, bo wiadomo, idąc w szatrach na zatłuczonym szlaku, to człowiek mógłby cały czas powtarzać ten motyw powitania, ale gdzieś czasami nawet się to nie zdarza, jeżeli idziemy w Beskidzie Niskim pół dnia samotnie, mijamy kogoś po prostu bezwiednie. No ale też dochodzi do różnych innych sytuacji, które z turystyką i z relaksem, z przyjemnym spędzaniem czasu niewiele mają wspólnego. Ty taką historię ostatnio przerobiłeś.
No ja przerobiłem taką historię dosyć paskudną, ponieważ płynęliśmy pakraftami przez Bory Tucholskie i płynęliśmy cały dzień w deszczu. No i
dostaliście w skórę.
Dostaliśmy bardzo w skórę, już było bardzo, bardzo późno i ponieważ naokoło są bagna, to jedyne miejsce, gdzie można było się rozbić, to było takie pole namiotowe, kempingowe, duże, bez stałego nadzoru. Tam już było bardzo dużo samochodów postawionych, więc myśmy się wyciągnęli, postawiliśmy w deszczu namioty i marzyliśmy tylko o tym, żeby wejść do środka i się schować. Tak, i się schować, zagrzać, jakoś przebrać. No i teraz, kiedy myśmy już stali, zajechała ekipa w trzy auta, której deszcz nie przeszkadzał. W ogóle zaparkowali koło dosłownie pół metra koło naszego jednego namiotu, także takie poszanowanie prywatności, że są inni, nie istniało. A potem zrobili taką dziką balangę do godziny drugiej w nocy. I właściwie poza mną nikt tym ludziom nie zwrócił uwagi, mimo że tych osób w innych namiotach naokoło było, no, przynajmniej było 10 czy 15 namiotów, w którym oni też przeszkadzali. I ja myślę, że się rozmijają takie w ogóle pomysły na to, jak się chce odpoczywać. No bo ktoś, kto robi balangę tam do drugiej, to on może potem spać do 12 czy do 13, ale myśmy chcieli wstać następnego dnia o 6 rano i płynąć dalej, bo mieliśmy jakieś plany. Więc są takie pola namiotowe, gdzie jest właściciel czy tam agent na miejscu i on pilnuje, żeby było cicho. Albo na przykład jak przychodzę, to on mówi: proszę pana, u nas jest cicho. I to jest dla mnie
informacja.
To jest dla mnie informacja. Natomiast to było takie pole, gdzie przyszedł pan w żółtej kamizelce, miał kasę fiskalną, pobrał za opłaty.
I to było dla niego najważniejsze.
Tak. I była tablica, gdzie można zadzwonić, jak nam się coś nie podoba. No ale to o drugiej w nocy to...
Raczej mało kto taki telefon odbiera.
Tak. Kolejna sprawa, no to po prostu zadzwoń na policję, tak? No więc to dobra, no to przyjedzie policja o tej drugiej czy o trzeciej. Ja chciałem o szóstej wstawać, czyli generalnie zanim nas spiszą i będzie afera, potem ja jeszcze będę ciągany do sądu, nie wiadomo ile razy. Albo policja pojedzie, a ta grupa, których jest więcej niż mnie, to po prostu mogą mnie pobić albo mi spalą namiot, tak? Mhm. No więc nie żyjemy w idealnym kraju i nie ma idealnych rozwiązań. Natomiast widzę, że pomysły na to, jak spędzamy czas i poszanowanie cudzego spokoju jest coraz większym problemem. I na przykład ten mój post, który zresztą się...
Szeroko rozlał gdzieś tam.
Tak, on się rozlał, tam ponad milion miał wyświetleń i wirtualna Polska to sobie forwardnęła bez pozwolenia. Post miał tytuł Polskie chamstwo i generalnie, znaczy, bo wiecie, jeżeli mamy takie ramy, że szanujemy to, że od tej 22 do 6 jest cicho, albo że inni ludzie też mają prawo spędzać wolny czas, może niekoniecznie tak, jak my byśmy chcieli.
Ale był pewien regulamin tego pola namiotowego.
Znaczy,
tak,
ale to jak to w Polsce mamy martwe prawo, możemy gdzieś tam się odwołać na berdyczu, wpisać i możemy dzwonić i tylko wiecie, jak to
Ale
to
inne
działa.
Osoby na tym polu namiotowym też nie chciały wpłynąć na te osoby zachowujące się niewłaściwie. Nie. Czy może bały się wyjść z namiotu, ale to, wiesz, obawiając tego, się po prostu
znaczy,
właśnie...
No, padał jakieś... Wszyscy byli pozamykani. No ja tam byłem najbliżej, no więc poprosiłem, mówiłem, że no super, że się świetnie bawicie, ale ja chcę jutro, my musimy jutro wstać o 6 rano. Nie, nic.
No ja też przeczytałem dosłownie wczoraj taką historię, też smutną, ze smutnym, można powiedzieć, smutną puentą. Gdzieś z bardzo oddalonego od cywilizacji pola namiotowego, takiego bezobsługowego, zarządzanego przez Lasy Państwowe, po prostu przestrzeni zielonej z wiatami turystycznymi udostępnionego turystom przemierzającym szlaki Beskidu Niskiego, gdzie doszło po prostu do kradzieży jedzenia. Wiecie, w takich miejscach zostawia się to jedzenie nie przy namiocie, bo wiemy o dzikich zwierzętach, które właśnie do tego idą, tylko właśnie przy tych wiatach podwiesza się to wysoko, żeby te zwierzęta nie miały dostępu. No i okazało się, że jeden z turystów opisujący piechur, wytrawny piechur przemierzający beskidzkie szlaki, opisał historię bytności jego i jeszcze jednego turysty, z którym podzielił się jedzeniem przy okazji kolacji, po czym zamknął swoje jedzenie w takim dry bagu i podwiesił wysoko pod wiatą. Rano na polu nie było już drugiego turysty, nie było jego namiotu, nie było też dry bagu i jedzenia tego naszego bohatera. No, zaskakujące trochę, jak na dzisiejsze czasy, można powiedzieć, zachowanie, bo mógł poprosić po prostu chyba, jeżeli już był bez jedzenia, bo mówimy o miejscu, które jest o parę godzin oddalone jednak gdzieś tam od najbliższego sklepu i cywilizacji, ale to chyba nie tak powinno wyglądać.
Nie, no oczywiście, że nie tak powinno wyglądać, natomiast ja mam wrażenie, że chyba w ogóle taki poziom agresji i wrogości międzyludzkiej na szlaku, na drodze, że my jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani i ja właśnie widać to na polach namiotowych, że ludzie, którzy tam nie mieli dawno urlopu, że oni mają tam dzieci, kredyty, kłopoty i że dla nich to jest jedyna forma, żeby
odreagowania
i że tam jest bardzo dużo takiej pary pod pokrywką i ona tylko czeka na jakiś mały bodziec, żeby ujść i ludzie, myślę, są bardzo, bardzo sfrustrowani i bardzo skorzy do agresji.
Szybko się podpalają.
Tak, tak, że i to jest taka agresja często bez motywu, tak? No bo tam Sherlock Holmes to zawsze szuka jakiegoś motywu, a tutaj widzicie, czytamy, że ktoś dostał nożem od kogoś, kogo zupełnie nie znał, bo przechodził i tak dalej. Czyli ktoś miał pecha, bo był w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Oczywiście ten człowiek, który ukradł jedzenie, no to po prostu zero empatii, bo on nie pomyślał o tym, że zostawił tą osobę, którą okradł, tak naprawdę bez żadnych zasobów i ona musi już zupełnie zmienić plany, że ona już donikąd nie pójdzie, tylko musi, nie może już wędrować, tylko musi, powiedzmy, wracać do cywilizacji, no bo...
Zobaczyć się.
Tak, tak, że to już jest dla tego kogoś zniszczony wyjazd.
Jeden dzień albo wyjazd.
A z drugiej strony ileż trzeba mieć tupetu, żeby komuś ukraść jedzenie i no bo ten ktoś ukradł to jedzenie, ale też musiał zwinąć swój biwak i musiał liczyć na to, że ta okradana osoba nie wstanie, no po prostu, że mi się upiecze, tak?
Nie,
no,
to historia jakaś absurdalna zupełnie. Natomiast panowie, powiem tak, że ja wiem, urlopy, tak jak powiedziałeś, wyjeżdżamy po ciężkim roku na urlop i czy to są piesze wyprawy, czy to są pola namiotowe, czy to są domy duże wczasowe, kultura osobista. Jak będziemy zachowywać kulturę osobistą, to liczę na to, że będzie nieco lepiej.
No po prostu bądźmy dla siebie mili.
Po prostu.
No ale to jakby to powiedzieć...
I będziemy nawoływać.
No ja mam tam część rodziny jakąś tam żyjącą w Wielkiej Brytanii. Tam zawsze mnie uczono, że kultura osobista pomaga nam znieść to nieznośne życie. I jeżeli my jesteśmy... Na przykład, co jest fajne, Japończycy są cicho, tak? Chińczycy się drą. I jest bardzo głośno i tak dalej. I jednak ten poziom kultury osobistej, to, że my nie narzucamy swojego stylu życia i tego
zachowania.
Tego innym, swojego tak, zachowania tak. Innym. Bo na przykład... coraz częściej ktoś mówi, ja jestem prowolnościowcem, ja mogę robić, co ja chcę. Ale to zaraz, no musisz zrozumieć, że granice twojej wolności wyznaczają wolność innym. Więc no, nie jesteśmy sami we wszechświecie i jakoś koegzystujemy. I powinniśmy, no powinniśmy mieć trochę takiego umiaru empatii, że ojej, ja tutaj nie jestem sam, tak? No, że z jednej strony tym ludziom dziecko płacze i oni nie mogą na to nic poradzić, no bo to jest małe dziecko i ono czegoś chce. Natomiast jeżeli ktoś rozkręca boomboxa o drugiej w nocy, mimo że ktoś im zwraca uwagę, a on jeszcze głośniej to robi, no to wychodzi na to, że w zasadzie będziecie słuchać tego, co ja chcę i robić to, co ja chcę, bo ja tak chcę.
Bo mam takie granice swojej wolności, a tak. Tak jest.
No nic, może próbujmy troszeczkę wcielić tych naszych, na tych naszych turystycznych ścieżkach troszeczkę z kultury osobistej Jamesa Bonda.
Na pewno reagujmy, bo na wyciągnięcie naszych rąk możemy świat zmienić na tyle, na ile się da. Natomiast próbujmy reagować, bo jeżeli nie mówimy nic, to jest przyzwolenie, tak, że nikt nic nie widział, tak, nie widzieliśmy, że komuś coś kradną, że ktoś komuś nogę podłożył, że nikt nie reaguje na hałas. No jeżeli nie reagujemy, to nie będzie lepiej.
Rafał Król dzisiaj w programie Między Biegunami. Rafał, wielkie dzięki.
Bardzo wam dziękuję za zaproszenie w tą właściwie najkrótszą noc prawie przed tutaj Dzień Kupały, przesilenie i w ogóle magiczne, kosmiczne energie i zapraszam na blofeld.pl i na moją expeditions.pl. Dziękuję za gościnę.
A my państwu życzymy udanych wojaży wakacyjnych i słyszymy się najpewniej we wrześniu.
Kuba Niziński.
Bartek Biziak, do usłyszenia.
Między biegunami.